Dziękuję bardzo. Teraz to już na pewno Państwo nie zazdroszczą i zastanawiają się pewnie, co powiem. Otóż ja wyznam swoją absolutną ignorancję w kwestii i religii, i filozofii Wschodu. W związku z tym nie będę się silił tutaj nawet na odnoszenie tych pewnych kategorii, chociaż one być może przypominałyby pewne trójpodziały dusza, ciało, duch i tak dalej w różnych konfiguracjach, ale nawet nie będę próbował tego typu tutaj konfiguracji tworzyć. Natomiast potraktuję tę wypowiedź Krzysztofa jako na takie wezwanie trochę nawet do rachunku sumienia zachodnich filozofów, żeby właśnie może za mocno nie mędrkowali, czy odnoszę to również do zwłaszcza pierwszej części tej mojej książki, żeby być może właśnie w postaci hipotez, czy w postaci argumentów za, czy przeciw, czy rozważania możliwości do tego problemu akurat nie podchodzi, więc to tak bym traktował, że to może nie jest wprost krytyka, ale krytyka w takim sensie, że daje alternatywne rozwiązanie problemu wieczności. A druga kwestia, to tutaj by się pojawiały jeszcze dwie perspektywy. Czy w takim razie to, co ta tradycja, w której my jednak jakoś tam myślimy, jesteśmy zakorzenieni, czy w tradycji chrześcijańskiej, czy tej greckiej, czy po prostu jednak jakiejś racji nie ma relatywizm kulturowy, mówiąc, że to wszystko, co tutaj wywodzimy na temat życia wiecznego, jest tylko w ramach już pewnych założeń, w których wyrośliśmy kulturowo i trzeba by poszukiwać być może innych doświadczeń czy innych inspiracji poza naszą kulturą. Wtedy jest pytanie, to Kopleston między innymi również próbował robić, czy te doświadczenia pomimo różnych języków dają się jakoś porównywać ze sobą, czy stosować do wszystkich. No to, co Krzysztof powiedział na koniec, wydaje się, że tak, że Jezus jest również takim mistrzem. Być może tak jest. Znalazłem tutaj również odpowiedź na pewien zarzut wcześniejszy, znaczy to pewne właśnie dopowiedzenie tego, co mówił Rysiek, mianowicie, że musi być teizm. Krzysztof mówi wyraźnie, nie musi być, nie musimy w ramach teizmu myśleć o życiu wiecznym, bo całe te, tak rozumiem te praktyki, one są jednak autosoteriologiczne. Tu chodzi o to, żeby potraktować filozofię, nie bez przyczyny był Pierre Hadot przywołany, jako ćwiczenie duchowe, czyli jako odkłamywanie swoich wszystkich fałszywych ja. No, nie wiem, czy moja książka w jakikolwiek sposób odkłamuje jakiekolwiek fałszywe ja i czy nasza debata w ogóle jakiekolwiek fałszywe ja odkłamuje i pozwala nam dotrzeć do tego, co jest ja prawdziwym. Jak słuchałem tego właśnie wykładu, nie tyle polemiki, ale wykładu, to przypominały mi się teksty Heideggera i jego interpretacje poezji Hölderlina. On też podobne sugestie czyni, że można dojść do pewnego stanu, w którym nie ma treści, nie ma aktów intencjonalnych, nie ma właściwie żadnego zdwojenia na podmiot i przedmiot, a jednak jest jakaś radykalna obecność. Więc być może tu również to prawdziwe ja, chociaż niekoniecznie nazywane przez ja, by było. No ja jako tak już taką apologię siebie czy swojej książki w tym momencie wypowiem, to tych również moich dzisiejszych wypowiedzi, to może też jakieś ćwiczenie duchowe Państwu zaproponowałem, cierpliwości wysłuchiwać w moich odpowiedzi, a w lekturze książki, kto całą przeczytał, to również doświadczenie nudy, bo ona również taki sens miała mieć. Natomiast miałbym jeszcze taką uwagę polemiczną co do opisów tych doświadczeń, które Krzysztof przedstawił. Ja wiem, że to wynikało z i tego, że no, ja i tak podejrzewam, że większość z Państwa jednak nie jesteśmy zbyt lotni, znaczy nie w sensie zbyt lotni o tej porze, ale zbyt dobrze przygotowani, żeby słuchać o filozofii indyjskiej. Natomiast być może to na tym poziomie nawet pewnej popularyzacji tak brzmiało, ale to mnie zaintrygowało, kiedy są opisy, że nie czuję nawet wrażeń zmysłowych, nie potrafię sobie wyobrazić pokoju, w którym jestem. I to są jakby, tak rozumiem, kolejne etapy, stany dochodzenia tego prawdziwego ja. No ale jednak chyba to nie jest proces być może nawet na jedno życie z tego powodu, że nadal pozostaje w kręgu tych pojęć. I mówię, że pokoju, w którym jestem, wyobrazić sobie nie mogę. Czyli on jest w horyzoncie mojej świadomości jakoś jednak obecny. Więc rozumiem, że ostateczne dojście do prawdziwego ja to byłoby właśnie do wiecznego ja. Być może już takiego, które żadnych określeń któremu już żadnych określeń przypisać nie można. No to by prawdopodobnie był szczyt mądrości filozoficznej, tak? Doświadczyć i zamilknąć w tym momencie. No ja jeszcze nie doświadczyłem, ale już zamilknę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Chciałem też Państwa, kończymy już dzisiejszą sesję i chciałem Państwa zaprosić na jutro. Rozpoczynamy o 15:20.